Moi drodzy, wracamy dzisiaj do 5 rozdziału Ewangelii Mateusza, czyli do błogosławieństw, z czego się bardzo cieszę, naprawdę bardzo się cieszę, bardzo te fragmenty słowa bardzo poruszają moje serce i jest tam naprawdę wiele błogosławieństwa dla nas, wiele głębi, wiele nauki, ale te fragmenty są niezwykłe, nie tylko z tego powodu, ale przede wszystkim z tego powodu, że słowa, które tam są zapisane, wypływają z ust Pana Jezusa Chrystusa. Że to jest niezwykła nauka dla nas dzisiaj. Było tam dla uczniów, którzy słuchali słów Pana Jezusa, siedząc u Jego stóp, ale też dzisiaj dla nas, kochani, jest to niezwykłe błogosławieństwo. Uwierzcie mi. Ja, tak jak ostatnio powiedziałem, sam czuję się ubłogosławiony tylko tym, że mogę te słowo rozważać, mogę je czytać i mogę zobaczyć tą głębię, która tam jest w tym słowie. Dzisiaj chciałbym, abyśmy rozważyli kolejny werset części kazania na górze, a właściwie części błogosławieństw. Będziemy mówić o drugim błogosławieństwie, czyli, kto wie, jakie to jest błogosławieństwo? Drugie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Rozważając ten temat, moi drodzy, i osobiście przeżywając różne doświadczenia w ostatnim czasie, wiem, że sam potrzebuję tego słowa bardzo mocno. I gdyby to było możliwe, to usiadłbym dzisiaj tutaj na krzesełku i posłuchał tego słowa, ale niestety nie mogę jednocześnie głosić słowa i siedzieć i słuchać. Ale słowo te bardzo poruszyło moje serce i też dotyka mocno gdzieś głębi mojego serca, szczególnie w ostatnim czasie. Odkryłem, moi drodzy, wiele praw, które tam Jezus chce w tym krótkim wersecie przekazać do nas. I tą prawdą też chciałbym się z wami podzielić, wyleć swoje serce przed wami. Błogosławieni, mówi Jezus, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Jak wiemy, człowiek smuci się z różnych powodów. Można się smucić dlatego, że widzi się wiele zła wokół nas, wiele nieprawości, wiele grzechy, na które nie potrafimy zaradzić. Możemy się smucić z powodu różnych ucisków, doświadczeń, prześladowań, różnych rzeczy, które nas spotykają w naszym życiu. Można smucić się z powodu własnych ułomności, trudności, własnych słabości, kłopotów. Można też smucić się z powodu własnych grzechów i grzechów innych. Czytając ten fragment, ten krótki werset, można powiedzieć, że raczej on jest dla nas zrozumiały. Nie dziwi nas fakt, że pocieszeni są ci, którzy się smucą. Czy kogoś to dziwi, że są pocieszeni ci, którzy się smucą? To jest naturalna rzecz. Z tego powodu, o których czytaliśmy wcześniej, czy mówiliśmy wcześniej, ale z różnych innych powodów możemy być smutni, możemy się smucić. Jednak samo błogosławieni przeczy, czy można powiedzieć nie przeczy, zgrzyta troszeczkę z tym słowem błogosławieni, czyli smutni. Błogosławieni trochę zgrzyta nam ze słowem smutni. Czyż nie tak? No zgrzyta troszeczkę. Bo nam się w naszym wyobrażeniu, zresztą te słowo makarios, czyli błogosławieni, czyli szczęśliwi, błodzy, zamożni, błogosławieni, to raczej ci, którzy się weselą, bo są błogosławieni, ale smutni? Troszeczkę zgrzyta. Do tego się przyzwyczailiśmy, że błogosławieństwo kojarzy nam się z szczęśliwością, z radością, z czymś wesołym, ale nie smutkiem. Ewangelista Mateusz używa tutaj greckiego słowa, które określa smucenie się, czyli greckie słowo panteo, które oznacza żałować czegoś, opłakiwać, smucić się, a dosłownie oznacza człowieka płaczącego, opłakującego kogoś lub coś. Jest to na przykład płacz i lament nad zmarłym. Trochę jest jednak zgrzyt. Błogosławieni, którzy właśnie w ten sposób się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Radość kojarzy nam się ze szczęściem, błogością, zamożnością, czyli błogosławieństwem, a nie smutek i płacz i lament, cierpienie. Czyż nie tak? Jednak Jezus mówi, błogosławieni, czyli szczęśliwi, którzy się smucą, czyli żałują kogoś, opłakują kogoś lub coś, albowiem oni będą pocieszeni. Aby lepiej zrozumieć troszeczkę ten werset i ten zgrzyt, który na pierwszy rzut oka jest w naszych głowach, musimy najpierw spojrzeć na cały werset, a przede wszystkim na obietnicę, czyli frazę będą pocieszeni, które w tym wersecie jest bardzo ważne i którego Jezus tu używa. Pocieszeni jest to grecki czasownik parakaleo i ten czasownik ma troszeczkę głębsze znaczenie niż my, jako ludzie używający języka polskiego, jesteśmy sobie wyobrazić. Ponieważ nasz język, jak wiemy, jest troszeczkę ograniczony. I dla nas pocieszenie może się troszeczkę inaczej kojarzyć. Te słowo parakaleo greckie, jego pierwsze znaczenie to proszę, błagam, następnie oznacza zachęcam, ponaglam, wzywam do działania, apeluję. Czasownik ten zawiera rdzeń kaleo, który oznacza wołam, wzywam, a pocieszenie jest rezultatem wezwania, wołania o to, by było dobrze. Wezwanie występuje nie tylko w formie zachęty, ale też w formie realnego wsparcia, dodania odwagi, niesienia pomocy, czego rezultatem osoby pocieszanej jest pewność, niezachwianie, wytrwanie, realne i skuteczne podniesienie na duchu. Czyli takie prawdziwe pocieszenie, jak możemy tylko sobie to wyobrazić. My słysząc słowo pocieszenie, możemy często kojarzyć z tym, że ktoś powie dobre słowo, zachęci, poklepie po ramieniu, okaże współczucie i smutek. I takie pocieszenie, kochani, powinniśmy zawsze nieść. To jest bardzo dobra rzecz, to jest wspaniała rzecz. Kiedy okazujemy współczucie, kiedy kogoś zachęcimy, kiedy powiemy dobre słowo, kiedy staramy się wejść w jakiś dany problem człowieka, który się smuci z jakiegoś powodu. I powinniśmy to robić. To jest piękna sprawa. Ale pocieszenie, o którym mówi Jezus, jest czymś jeszcze większym. Określa ten czasownik właśnie parakaleo. Jest to wołanie, zachęta, które przychodzi wraz z realnym, prawdziwym wsparciem tego człowieka, który przychodzi dany problem. I rezultatem tego wsparcia, tej zachęty jest podniesienie kogoś na duchu. Jest cel tego, jest, żeby osoba nabrała pewności, żeby nie zachwiała się w wierze, żeby wytrwała w próbie ucisku i doświadczeniu w danej chwili. My jako ludzie, podejmując wysiłek pocieszania i zachęcania, mamy świadomość własnej ułomności w tym względzie. Czyż tak nie jest? Widzimy czasami jakąś sytuację i chcielibyśmy jak najlepiej pocieszyć kogoś. Sprawić, żeby ktoś został podniesiony na duchu, został wzmocniony, żeby jego wiara została wzmocniona. Ale widzimy swoje ograniczalności. Widzimy, że czasami sytuacja jest taka, która przerasta. I nie potrafimy skutecznie pocieszyć. Odkrywamy jednak źródło nieustannego pocieszania, które bije spod Bożego tronu i tronu Baranka. I Pan nie tylko posyła słowo zachęty, ale obficie udziela konkretnego wsparcia i dodaje sił i faktycznie podnosi. I to jest niesamowite. I o takim pocieszeniu właśnie mówi Jezus. Słowo parakaleo, to greckie słowo pocieszenie, występuje wielokrotnie, bardzo wielokrotnie nie byłem w stanie wszystkich fragmentów przeanalizować, bo by mi zabrakło chyba miesiąca, żeby tak dokładnie sobie wszystkie fragmenty przeanalizować. Występują i w Starym, i w Nowym Testamencie, ale śledząc pewne fragmenty Bożego Słowa, zobaczyłem jedną rzecz, że motyw zburzonej świątyni i zburzonej Jerozolimy przewija się wielokrotnie w Starym Testamencie. Wiemy o tym dobrze, prawda? Święte miasto Jerozolima zostało zburzone, napadnięte, zburzone przez króla babilońskiego i jego armię. Wiemy o tym, czytając choćby Księgę Jeremiasza. Mieszkańcy wygnano i wydaje się, że Jerozolima jest zapomniana i opuszczona przez Boga. W rzeczywistości jednak Bóg opuścił je tylko na daną chwilę, na krótką chwilę. Po to, by zawrócili do Niego, żeby Izrael zawrócił do Niego całym sercem i zrozumiał to, co się wydarzyło. I aby zrozumiał, że Pan jest jedynym pocieszycielem. Bóg w Księdze Izajasza daje niezwykłe wezwanie, niezwykłą zachętę i pocieszenie dla swojego ludu, które miało właśnie przyjść z konkretnym działaniem i było celem tego wszystkiego było to, żeby lud nabrał otuchy, widząc to wszystko, co Pan będzie czynił. W Księdze Izajasza czytamy takie słowa, które właśnie o tym mówią, że Bóg coś powiedział, coś, co miało przynieść ratunek, coś, co miało przynieść zbawienie. W Księdze Izajasza w 49 rozdziale, 13 wersecie czytamy: śpiewajcie niebiosa, raduj się ziemio, głośno zabrznijcie góry. Pan bowiem pocieszył swój lud i zlitował się nad swoimi ubogimi. Ale Syjon powiedział: Pan mnie opuścił, Pan o mnie zapomniał. Czy kobieta może zapomnieć o swoim niemowlęciu i nie zlitować się nad płodem swojego łona? A choćby też i one zapomniały, ja jednak o tobie nie zapomnę. Oto na swoich dłoniach wyryłem cię, twoje mury są zawsze przede mną. Podczas gdy Izrael smucił się z powodu zburzonej wskutek nieposłuszeństwa i wskutek grzechu Jerozolimy i patrząc na swoją sytuację, myślał o tym, że Pan w ogóle zapomniał o nim, zapomniał o Izraelu, że Pan opuścił go. Bóg posyła jednak swoje słowo pocieszenia dla Izraela, które występuje nie tylko w formie zachęty, ale w formie tego, że Pan przekazuje to, co miało nadejść to miało na celu podnieść Izraela, dać im nadzieję do serca. W Księdze Izajasza 51 rozdziale czytamy tak, w 3 wersecie: Pan bowiem pocieszy Syjon, pocieszy wszystkie jego ruiny i uczyni jego pustkowie jak Eden, a jego pustynie jak ogród Pana. Znajdzie się w nim radość i wesele, dziękczynienie i głos śpiewania. Zobaczcie, że Bóg w czasie niewoli babilońskiej nie tylko pociesza lud, ale zapowiada to, czego chce dokonać. I to miało podnieść, i to miało pocieszyć faktycznie Izraela, jego lud. 51, 11 werset mówi tak: powrócą więc odkupieni przez Pana i przyjdą do Syjonu ze śpiewem, a wieczna radość będzie nad ich głową. Dostąpią wesela i radość i ucichnie smutek i wzdychanie. Ja, to ja jestem waszym pocieszycielem. Amen. Werset 12 mówi: ja, to ja jestem waszym pocieszycielem. W czasie niewoli babilońskiej Izrael wyczekuje nie tylko odbudowania Jerozolimy, ale czegoś jeszcze, a mianowicie ostatecznej pociechy, która miała wiązać się z nadejściem Mesjasza. Mesjasza, którego tradycja żydowska nazywa jako pocieszenie Izraela. Tak nazywano Mesjasza, który miał nadejść. Pocieszenie Izraela. Ale zadajmy sobie takie bardzo ważne pytanie. Z jakiego to powodu przyszedł smutek na Izraela? Czy tylko z powodu zburzenia Jerozolimy i wygnania? To była konsekwencja czegoś. Czy nie dlatego, że zboczyli, że miejsce, w którym się znaleźli, było konsekwencją ich grzechu i ich nieposłuszeństwa? Czy nie dlatego przyszedł smutek, kiedy zobaczyli, co tak naprawdę się wydarzyło? Czy nie dlatego właśnie Bóg wzywał Izraela do pokuty i do upamiętania, aby mogli ujrzeć, z jakiego powodu znaleźli się w tym miejscu, w którym są? Wiecie, patrząc na to wszystko, co tam się działo i czytając szczególnie drugą część Księgi Izajasza, widzimy, że Pan nie tylko jest tym, że Izrael jest nie tylko smutny z tego powodu, ale Pan jest również smutny z tego powodu. Że również Bóg płacze nad zerwaną relacją ze swoim ludem. W Księdze Jeremiasza mamy taki fragment, w którym jest mowa o płaczu, Bożym płaczu nad Jerozolimą. Bóg rzekł do Jeremiasza w ten sposób: dlatego powiesz im to słowo, moje oczy wylewają łzy w nocy i we dnie, bez przerwy, bo dziewicza córka mojego ludu została dotknięta wielką klęską, ciosem bardzo bolesnym. Bóg płakał nad tym, co miało przyjść na Jerozolimę, oraz płakał nad tym, że została zerwana relacja jego ludu z nim samym. Ogromny smutek. Jezus, jak czytamy Ewangelię, również płakał nad Jerozolimą. Pamiętamy. Z jakiego powodu, pamiętacie? Jezus płakał nad Jerozolimą.
Nie rozpoznało czasu nawiedzenia.
Dokładnie. Że nie rozpoznało czasu swojego nawiedzenia. Przyszedł Mesjasz, który był zapowiedziany przez proroka Izajasza, że miał nadejść ten, który miał być ostatecznym pocieszeniem. Przyszedł do swojego ludu, a oni nie rozpoznali czasu swojego nawiedzenia, czasu przyjścia Mesjasza. Jezus płakał z tego powodu, dlatego że chciał pociągnąć swój lud do siebie, chciał, żeby ta zerwana relacja była naprawiona, a jednak oni odrzucili tą propozycję. Jezus robił wszystko. Nauczał, czynił znaki, uzdrawiał, wskrzeszał z martwych, by pokazać, jak bardzo jemu zależy na tej relacji z człowiekiem. Ale mieszkańcy Jerozolimy mieli zatwardziałe serca i nie rozpoznali go. Nie rozpoznali tego, który zapowiadał prorok Izajasz. Mesjasz, pocieszenie Izraela. Zamknęli swoje serca na Jego samego, na Jego łaskę, na Jego miłość. Izajasz zapowiadał właśnie nadejście zbawienia i mówił to, posłuchajcie, jakimi słowami. 40 rozdział Księgi Izajasza, pierwszy werset. Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud, mówi wasz Bóg. Przemawiajcie do serca Jerozolimy, wołajcie do niej, że dopełnił się jej postanowiony czas, że została przebaczona jej nieprawość, bo otrzymała z ręki Pana w dwójnasób za wszystkie swoje grzechy. Głos wołającego na pustyni: przygotujcie drogę Pana, prostujcie na pustyni ścieżkę naszego Boga. Każda dolina niech będzie podniesiona, a każda góra i każdy pagórek obniżone. To, co krzywe, niech się wyprostuje, a wyboiste miejsca niech będą równiną. Wtedy objawi się chwała Pana i ujrzy to razem wszelkie ciało. Tak bowiem mówiły usta Pana. To było prawdziwe pocieszenie. Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud. Nadchodzi zbawienie, nadchodzi Mesjasz. Ale Izrael odrzucił. Jezus płakał nad tym. Jezus płakał, że człowiek potrafi z zatwardziałości serca odrzucić tego, Boga, który przyszedł do nich. Nie rozpoznał swojego nawiedzenia, tego momentu, kiedy Jezus właśnie przyszedł, kiedy Mesjasz przyszedł, kiedy wypełniły się te wszystkie proroctwa. Izajasz mówi: pocieszajcie, pocieszajcie mój lud. Nadchodzi ten, który przyniesie ratunek. który przyniesie zbawienie, który przyniesie pocieszenie. A mimo wielkiego upadku i wielkiego grzechu, nieprawości, odrzucili Mesjasza. Smutek, który jest według Boga, przynosi upamiętanie i przynosi zbawienie. Apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian, 7 rozdziale, 10 wersecie pisał tak. Bo smutek, który jest według Boga, przynosi pokutę ku zbawieniu, czego nikt nie żałuje, lecz smutek według świata przynosi śmierć. Smutek według Boga przychodzi wtedy, kiedy w świetle Bożego Słowa widzimy siebie takimi, jakimi jesteśmy naprawdę. Widzimy prawdę o sobie samych i bardzo rozpaczliwie potrzebujemy ratunku. Paweł mówi, że taki smutek według Boga, nie według świata, przynosi pokutę ku zbawieniu. Używa tutaj słowa greckiego soteria, które można tłumaczyć jako uzdrowienie, uratowanie, uwolnienie. Chodzi w nim głównie o uwolnienie od mocy, wpływu, konsekwencji i obecności grzechu w życiu człowieka. Ratunek. Smutek przychodzi po to, żeby człowiek został uratowany. Pod warunkiem, że widzi w świetle Bożego Słowa to, co jest w jego sercu. Czy smucisz się z tego powodu, że jesteś w niewoli grzechu, który w tobie mieszka? Czy prawdziwie smucisz się? Lamentujesz? Chcę przypomnieć te słowo greckie, które mówi o lamencie, o płaczu nad kimś lub nad czymś. Smutek według Boga przychodzi, kiedy przed sobą samym i przed Bogiem przyznaje się do grzechu i swojej wad, swojej niemocy. A to z kolei prowadzić mnie ma do pokuty i ostatecznie do zbawienia. Jeśli smucę się z tego powodu i widzę, że grzech właśnie jest tym, co mnie oddala od oblicza Pana, to jestem błogosławiony, jeśli to widzę, jeśli dostrzegam to, bo jest ratunek dla mnie. W tym momencie jest ratunek dla mnie. A pociecha, chcę przypomnieć, nie jest tylko samymi słowami, ale konkretnym działaniem w kierunku naszego zbawienia, w kierunku naszego wybawienia. A Bóg, Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, jest źródłem wszelkiej pociechy. Wiecie, my czasami jako ludzie w taki namacalny sposób smucimy się z różnych powodów. Na przykład z jakiejś choroby, kogoś, nieszczęścia, utrata pracy, jakiegoś problemu, doświadczenia. Tak czasami na tym się skupiamy, potrafimy się smucić z różnych powodów. Czyż tak nie jest? Tak realny sposób, mieć smutek z jakichś takich rzeczy. Ale nie widzimy, że prawdziwym nieszczęściem jest to, kiedy nasze życie jest oddalone od Jezusa. Prawdziwym nieszczęściem jest, kiedy Boże oblicze jest zakryte przed nami. A my z tego sobie nic kompletnie nie robimy. Nie ma żadnego smutku. Płynie dzień za dniem, tylko smucą nas sprawy tego świata, problemy tego świata. Pociecha, którą daje Jezus, którzy są zasmuceni według Bożego zamysłu, jest taka, że grzech, z powodu którego się smucę, może zostać umartwiony. Jest wyjście, jest prawdziwe pocieszenie wraz z nadejściem Jego zbawienia. Kiedy Jezus przybył, pamiętacie, do swojego rodzinnego miasta, w którym się wychował, kiedy wszedł do synagogi i powstał, podano mu Księgę Izajasza, aby przeczytał. I Jezus przeczytał akurat ten fragment. Przeczytam z Księgi Izajasza 61 rozdział, 1 werset. Posłuchajcie, co Jezus powiedział. Duch Wszechmogącego Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym opatrzył tych, którzy serca są skruszone. Abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie. Abym ogłosił rok łaski Pana i dzień pomsty naszego Boga. Abym pocieszył wszystkich zasmuconych. Abym, co zrobił? Dał płaczącym nad Syjonem zawój zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty żałobnej, pieśń pochwalną zamiast ducha zwątpienia. Jezus po to przyszedł, aby dać ratunek, aby pocieszyć, ale przyszedł ze swoim zbawieniem. Przyszedł ze swoim ratunkiem. Czy jesteś jednym z tych, którzy z powodu swoich grzechów, z powodu swoich ułomności smucą się i płaczą na Syjonie? Czy masz dość grzechu w swoim życiu, czy tylko masz dość konsekwencji grzechu w swoim życiu? Bo jest grzech, którego masz dość, ale jest tylko konsekwencja i denerwują cię te konsekwencje grzechu. Ale grzech nie jest taki zły może w twoim życiu. Tak nie obrzydź ci aż do końca, tylko boisz się tych konsekwencji, które ciągnie za sobą. Czy to, że z powodu grzechu w twoim życiu, uchybień, płaczesz i prosisz Pana o zmiłowanie, o ratunek, czy smucisz się z tego powodu? Czy smucisz się dlatego, że widzisz, jak daleko jesteś od tego, jak nauczał Jezus i Jego uczniowie? Czy to powoduje smutek w twoim sercu? Jeżeli twoja odpowiedź brzmi tak, to jest pociecha, która pochodzi od Pana i jest konkretnym działaniem w naszym kierunku, aby podnieść cię na duchu, aby dać ci nadzieję, aby cię wzmocnić i poprowadzić w tym kierunku i dać ci wybawienie. Nie jest tylko słowem pokrzepienia. I nie jest tylko słowem zachęty. Jest czymś więcej. Smutek według Boga, według zamysłu Boga sprawi, że będziesz żałował, a to z kolei doprowadzi cię do posłuszeństwa, aż w końcu do zbawienia, czyli do życia. Powie ci na to amen? Amen. Apostoł Paweł, pisząc te słowa w drugim liście do Koryntian, które czytaliśmy w 7 rozdziale, że smutek, który jest według Boga, przynosi pokutę ku zbawieniu, czego nikt nie żałuje, odwołuje się do wcześniejszego swojego listu i pragnie o tym, żeby adresaci listu przejęli się do głębi złymi postępkami, złym postępowaniem jednego z tych, którzy mienili się bratem, a postępował nieprzystojnie, źle, aby go napomnieli, przy okazji sami zmienili swoje postępowanie. Paweł mówi o tym, wspominając swój pierwszy list troszeczkę wcześniej, w 8 wersecie, że choć bowiem zasmuciłem was listem, czyli wcześniejszym listem, Paweł pisał o trudnych rzeczach, o tym, że Koryntianie są cieleśni, o tym, że pośród siebie mają człowieka, który dopuścił się bardzo złych rzeczy, i oni powinni go tak naprawdę usunąć z kościoła, tego nie zrobili. Wiele, wiele innych rzeczy. I to ich mogło zasmucić, kiedy Paweł wysłał taki list. Ale Paweł mówi im tak, nie żałuję tego. A mimo, że żałowałem, bo widzę, że ten list zasmucił was chociaż tylko na chwilę, to teraz się raduję. Dlaczego? Dlaczego Paweł się radował, że ich zasmucił w jakiś sposób? Dlatego, że byliście nie dlatego, że byliście zasmuceni, ale dlatego, że byliście zasmuceni ku czemu? Ku pokucie. Ten smutek miał doprowadzić ich do pokuty, do upamiętania, do odwrócenia się od tych wszystkich rzeczy, o których Paweł pisał. Nie było celem listu wywołać w nich strach przed karą, wymusić posłuszeństwo, ale wstrząsnąć ich sumienia ku nawróceniu, ku pokucie, ku upamiętaniu. nie taki smutek jest dobry, który prowadzi do bezsilnego gniewu, zadręczania się nad sobą, myślenia, jaki jestem beznadziejny, nie poradzę sobie. Taki smutek prowadzi do śmierci. Ale kiedy przychodzę ze swoimi słabościami do Pana, kiedy smucę się z powodu swoich nieprawości, swoich grzechów, swoich ułomności, to jest ratunek, dlatego że Pan pociesza, daje pocieszenie, daje wyjście z tej sytuacji. I to jest niesamowite. Prawdziwy uczeń Jezusa jest człowiekiem, który potrafi smucić się i płakać nad swoimi upadkami, nad swoimi grzechami, spowodowanymi postępowaniem starego człowieka. Dlatego właściwą postawą jest, żeby lamentować, płakać nad swoimi grzechami i z tym przychodzić do Pana, wylewać swoje serce, wylewać przed Nim swoje serce i prosić Go, żeby On zmienił nasze życie, żeby On zmienił nasze serce. Jeśli taki smutek przychodzi, to jest on ku upamiętaniu, nie ku temu, żeby człowiek potępił siebie i nie widział wyjścia z sytuacji. Taki lament, płacz ma nie prowadzić do depresji, ucieczki przed problemem, ale w świetle Bożego Słowa, kiedy konfrontujemy swoje życie, on ma prowadzić nas do pokuty i nawrócenia. Ten, kto potrafi w taki sposób smucić się i płakać nad swoimi upadkami, doznaje Bożego miłosierdzia, przebaczenia grzechów i prawdziwego pocieszenia. Dlatego też napisane jest w Księdze Kaznodziei Salomona w 7 rozdziale, 2 wersecie, że lepiej iść do domu żałoby niż do domu wesela, gdyż w tamtym widzimy koniec każdego człowieka, a człowiek żyjący weźmie sobie to do serca. W domu żałoby, w domu smutku, człowiek widząc kres drugiego człowieka jest w stanie spojrzeć w swoje serce i zadać sobie pytanie, co się stanie, kiedy ja odejdę? Czy ja jestem gotowy na to, czy moje życie jest poukładane? Czy moja relacja z Panem jest właściwa? Nie zadasz sobie tego pytania, pójdąc do domu wesela. Dlatego dalej pisze, lepszy jest smutek niż śmiech, bo przez smutek twarzy serce szlachetnieje. Serce mądrych jest w domu żałoby, ale serce głupich w domu wesela, w domu biesiady. I zobaczcie, Jezus mówi, błogosławieni, szczęśliwi, zamożni, błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Pocieszenie, które tak potrzebuje widzący swoje ułomności, grzechy człowiek, na pewno nie jest w takim etapie, żeby mówić mu, słuchaj, poklepię cię po ramieniu, będzie wszystko dobrze. Zapomnij o tym, nie myśl teraz o tym. Wszystko będzie dobrze, nie smuć się. Bo człowiek, który widzi swój grzech, swoją nieprawość, wie o tym, że tą przyczynę łez może usunąć tylko Chrystus. Tylko Jezus. Przebaczając i wkraczając i dając wybawienie od tej sytuacji. Chwała Jezusowi za wszystko. Jest jeszcze jeden aspekt błogosławieństwa, pocieszenia tych, którzy się smucą. Apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian w 1 rozdziale, 3 wersecie mówi tak. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, który nas pociesza w każdym naszym utrapieniu i abyśmy mogli pocieszać tych, którzy są w jakimkolwiek ucisku. Taką pociechą, jaką sami jesteśmy pocieszani przez Boga. Jak bowiem w nas obfitują utrapienia Chrystusa, tak też przez Chrystusa obficie spływa nasza pociecha. Jeżeli więc doznajemy ucisku, to dla waszego pocieszenia i zbawienia, które sprawia, że znosicie te same utrapienia, które i my cierpimy. Jeśli doznajemy pociechy, to dla waszego pocieszenia i zbawienia. Oprócz smutku związanego z naszymi grzechami, nieprawościami, ułomnościami, jest smutek z powodu ucisku, prześladowań, utrapień, doświadczeń. Parakaleo, o którym mówiliśmy wcześniej, jest czasownikiem, natomiast rzeczownik, pociecha, którego apostoł Paweł tu używa, pochodzi od czasownika właśnie parakaleo i jest to słowo paraklesis, które oznacza czynności, które dokonuje paraklet, czyli osoba jako adwokat czy obrońca. Osoba taka staje obok oskarżonego lub prześladowanego, aby go wspierać, zachęcać, umacniać, pocieszać, a gdyby osłabł, to również by go reprezentować. Duch Święty jest przez Jezusa nazwany także parakletem, co oznacza również właśnie pocieszyciela i obrońcę. Jezus w Ewangelii Jana w 14 rozdziale, 16 wersecie mówił: ja zaś będę prosił Ojca, a da wam innego pocieszyciela, parakleta, Ducha Prawdy, aby był z wami na zawsze. Sam Jezus jest pocieszycielem i obrońcą w osobie Ducha Świętego i stoi obok ciebie i mnie, aby wspierać, zachęcać, umacniać i pocieszać.
Amen.
I to jest niezwykłe. Słuchajcie. Bóg jako Ojciec naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa jest chwalony na początku listu apostoła Pawła do Koryntian, drugiego listu właśnie, w kontekście cierpień i trapień, prześladowań, jakie on sam znosił, jego współtowarzysze, a także zbór w Koryncie. I Bóg Ojciec jest źródłem pociechy, ponieważ jest sprawcą totalnego, co do zakresu i skuteczności, pocieszenia. Jest źródłem. To jest niesamowite, niezwykłe. Apostoł Paweł nazywa Boga Bogiem wszelkiej pociechy. Ten, który nas pociesza we wszelkim utrapieniu, byśmy mogli my pocieszać też innych. Zachęcać też innych. Tą pociechą, jakiej sami doświadczamy, jakiej sami doznajemy. I to jest niezwykłe. A apostoł Paweł pokazuje, że Boża pociecha dokonuje się nie przez uniknięcie danego utrapienia. Bo wiemy o tym, jakie Paweł utrapienia znosi. On o tym też pisze. Ile razy dostał batów, ile razy okręt się z nimi rozbił i tak dalej, i tak dalej. Nie jest to uniknięcie pewnych rzeczy. Ale właśnie Boże pocieszenie, Boża pomoc, Boże ramię przychodzi wtedy, kiedy jesteś w środku, w centrum różnych doświadczeń. Pocieszenie, które określa ten czasownik, o którym mówiliśmy, parakaleo, przychodzi wraz z realnym, prawdziwym wsparciem od Pana przez Ducha Świętego, a rezultatem takiego działania w Twoim życiu jest nabranie pewności, niezachwianie Ciebie w wierze, wytrwanie w tej próbie ucisku i realne podniesienie Ciebie na duchu. Apostoł Paweł w tym samym liście i w tym samym rozdziale parę wersetów dalej pisze o tym, jak to pocieszenie wyglądało. I pisze to celowo do Koryntian. Dlatego, że zdawał sobie sprawę, że Koryntianie z powodu ucisków, prześladowień, doświadczeń, utraty mogą być zasmuceni. I pisał tak: nie chcemy, abyście nie wiedzieli, bracia, o naszym utrapieniu, jakie spotkało nas w Azji, iż ponad miarę i ponad siły nasze byliśmy obciążeni, tak że nieomal zwątpiliśmy o życiu swoim. Paweł naprawdę ciężkie doświadczenia przechodzi. W pewnym momencie zwątpił, czy jeszcze przeżyje życie, czy jego życie nie zakończy się. Ponad miarę, Paweł mówi. Dziewiąty werset mówi: doprawdy byliśmy już całkowicie pewni tego, że nasza śmierć jest postanowiona. Abyśmy nie na sobie samym polegali, ale na Bogu, który wzbudza umarłych. który z tak wielkiego niebezpieczeństwa śmierci nas wyrwał i wyrwie, w Nim też nadzieję pokładamy, że nadal wyrywać będzie. Wiecie, to jest niezwykłe, kiedy czyta się te słowa, kiedy człowiek sam przechodzi różne doświadczenia, uciski, bardzo to podnosi. I Paweł dawał pocieszenie dla zboru w Koryntian poprzez swoje doświadczenia i poprzez to, jak on sam przechodził przez doświadczenie, jak on sam doświadczał tego pocieszenia od Pana. I te pocieszenie mogło służyć ku pocieszeniu zboru w Koryncie. To jest niezwykłe, słuchajcie. Bo przyszło nie tylko zachęta, ale przyszło konkretne działanie, konkretne rozwiązanie. Paweł otrzymał konkretne wsparcie od Pana, to, które dało mu wiarę. Wiedział o tym, że Pan nie spóźnił się. Paweł mówi, że w Nim pokładamy nadzieję, że dalej tak będzie. W Nim pokładamy nadzieję, że dalej tak będzie. Kończąc, moi drodzy, Bóg obiecuje radość, pocieszenie z powodu przywrócenia relacji z Nim przez przebaczenie grzechów, pokutę człowieka, smucenie się z powodu grzechu. Bez względu na to, o jakim smutku mówimy, czy o tym, który wynika z naszego życia, z naszych doświadczeń, z naszych prób, które przechodzimy, czy żalu i pokucie za grzechy, bądźmy świadomi tego, że Jezus jest źródłem pełnego pocieszenia. Obietnica dla chrześcijan, dla ludzi wierzących jest błogosławieństwem. Obietnica pocieszenia jest błogosławieństwem dla ludzi wierzących. Jest pewnością. Pociecha jest potężną siłą i konkretnym działaniem, które wzmacnia cię w chwili, kiedy już nie masz siły iść dalej. To jest prawdziwe pocieszenie. Pociecha usuwa zniechęcenie i pomaga nadziei powstać w twoim wnętrzu. Masz nadzieję, jesteś podniesiony przez Pana, wzmocniony, bo Pan ciebie pociesza w twoim smutku, w tym wszystkim, co przechodzisz, w twoich trudach, doświadczeniach, w twoim zmaganiu z grzechem. Jest Boża odpowiedź, jest odpowiedź Jezusa, który przychodzi z konkretnym działaniem. Tak jak to było w Izraelu, kiedy Pan nie tylko posyła swoje słowo zachęty, że będzie dobrze, ale zapowiadał rzeczy, które miały nadejść i one nadeszły. I to wywołało wiarę, nadzieję w sercach Izraela. I niech to słowo, moi drodzy, wywoła dzisiaj w was wiarę, nadzieję, mówię też do siebie samego, tego, że Pan, kiedy pociesza, to przychodzi z konkretnym działaniem i konkretną odpowiedzią i konkretną rzeczą do twojego życia. Nie tylko, żeby ci powiedzieć coś, ale powiedzieć coś i żeby ciebie podnieść na duchu. Realny sposób, żeby podtrzymać ciebie, podtrzymać twoją wiarę, podtrzymać twoją nadzieję. I takiego Jezusa ja chcę znać.
Amen.
Takiego Jezusa, który jest zainteresowany naszym życiem, który jest zainteresowany tym, kiedy przechodzimy różne próby i doświadczenia, żeby być z tobą w tym i wzmocnić cię i posilić, i dać konkretną pomoc. Chwała Jezusowi za wszystko. Powstańmy.